Podziwiamy ludzi, którzy swoją hojnością zmieniają świat, finansując programy zdrowotne czy programy edukacyjne. Na przykład Bill Gates, założyciel Microsoftu, przekazał do tej pory na cele charytatywne ponad 110 miliardów złotych. Warren Buffett, inwestor i filantrop, rozdał 100 miliardów złotych na badania medyczne i edukację. Ale powiedział, że to nie koniec. Zapowiedział, że przed śmiercią rozda 99% swojej fortuny. Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, do tej pory na cele dobroczynne przeznaczył ponad 4 miliardy złotych. I nie brakuje filantropów w naszym kraju. Na przykład pan Leszek Czarnecki, większościowy udziałowiec 6 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, wydał ponad 60 milionów złotych na fundację wspierającą ochronę zdrowia i edukację. A pan Zygmunt Solosz, fundację Polsat, pomagającą między innymi chorym dzieciom, włożył ponad 20 milionów złotych. My Polacy, chociaż w większości przypadków nie dysponujemy tak wielką gotówką, również lubimy dawać. Potrafimy zmobilizować się jak mało kto i przynajmniej raz w roku, w czasie zbiórki, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, potrafimy bić kolejne rekordy. Potrafimy być hojni, a WOŚP zebrała w tym roku ponad 81 milionów złotych. Jako chrześcijanie, jako naśladowcy Chrystusa, również potrafimy być hojni. A jeśli nie zdarza nam się to za często, to bardzo często przy okazji noworocznych postanowień składamy obietnice w stylu: w tym roku, jak tylko będę więcej zarabiał, to zacznę więcej dawać. Chcemy być szczodrzy. Mamy noworoczne postanowienia, mamy zapał, entuzjazm, jest orkiestra, to się mobilizujemy. Są deklaracje, szczere chęci. I co potem? Co dalej? I chociaż generalnie lubimy i podziwiamy ludzi hojnych i sami dużo dajemy, to kiedy słyszymy kazanie o dawaniu, obruszamy się, mówiąc: o, znowu chcą naszych pieniędzy, znowu chcą mnie o coś poprosić. Po prostu nie lubimy słuchać o pieniądzach. A już na pewno, a już pod żadnym pozorem, hojność nie kojarzy nam się z radosnym dawaniem. Nie wiem, czy wiecie, ale wierzącym w Koryncie dawanie kojarzyło się z radością. Wiem to, bo spora część listu, drugiego listu do Koryntian, właśnie poświęcona jest dawaniu. A więc na czym polega radosne dawanie? W drugim liście apostoł Paweł w 9 rozdziale od 1 do 5 wersetu napisał: o posłudze na rzecz świętych właściwie nie trzeba wam pisać. Znam waszą gotowość, którą szczycę się przed macedończykami, mówiąc, że Achaja jest już od roku gotowa i wasza gorliwość wielu pobudziła do czynu. Posyłam natomiast braci, aby ta nasza chluba nie okazała się w tej sprawie próżna, lecz abyście, tak jak mówiłem, rzeczywiście byli gotowi. Bo gdyby przyszli ze mną Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, byłoby nam wstyd, nie mówiąc już o was. Uznałem zatem, że warto poprosić braci, aby poszli do was wcześniej i zawczasu przygotowali obiecany już przez was dar. Tak, aby rzeczywiście był to dar, a nie okruch skąpstwa. Jest to list do chrześcijan w Koryncie wraz ze wszystkimi wierzącymi, ze wszystkimi świętymi, jacy są w Achai. Achaja to część półwyspu leżącego nad Zatoką Koryncką. Tam również była grupa wierzących, do których skierowany był ten list. Chrześcijanie w Koryncie dostarczali Pawłowi wielu zmartwień, zarówno z powodu nieustannej skłonności powracania do poprzedniego stylu życia, jak i ulegania naukom fałszywych nauczycieli. Ale były też sprawy, za które apostoł chwali Koryntian. Jedną z tych rzeczy była ich gotowość dołożenia na potrzebujących. Jedną z tych rzeczy, za których byli chwaleni, była ich chęć niesienia pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. I rozdział 9 i poprzedzający go rozdział 8 mówi o zbiórce na rzecz Kościoła w Jerozolimie. Kościół w Jerozolimie był tym pierwszym prześladowanym Kościołem, który stracił wszystko. I kiedyś naprawdę mieli dużo, mieli wszystko wspólne, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. Można śmiało powiedzieć, że niczego wierzącym w Jerozolimie nie brakowało. Ale gdy przyszły prześladowania, gdy rozpoczęły się prześladowania, stracili zupełnie wszystko. I Paweł zachęca Koryntian do hojnego łożenia na potrzebujących, przypominając o tym, dlaczego jest to ważne i jak wierzący w Koryncie powinni to robić. Na początku chwali, a potem delikatnie sugeruje, że nie do końca wierzy Koryntianom w ich hojność. Chwali, ale znając ludzką naturę, nie dowierza i posyła Tytusa, żeby on czuwał i pomógł zebrać obiecane środki na potrzebujących w Jerozolimie. Apostoł Paweł dobrze wiedział, że dawanie nie jest łatwe. Znał dobrze ludzką naturę, a ta ludzka natura od wieków się nie zmienia. Problem z dawaniem mamy wszyscy. A dlaczego tak jest? Może zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Może dlatego, że nie dotrzymujemy danych obietnic. Składamy je przy okazji noworocznych obietnic, często mówiąc, jak w końcu zacznę zarabiać więcej, wystarczająco dużo, to wtedy zacznę dużo dawać. Albo jak opłacę wszystkie rachunki i wypełnię lodówkę dobrym jedzeniem, jeżeli coś mi zostanie, to wtedy coś tam dam na kolektę. Albo jak dzieci się usamodzielnią, to wtedy zacznę hojnie dawać i tym podobne. Dlaczego tak jest? Jest tak po prostu, bo po prostu jesteśmy niesystematyczni. Dajemy na ostatnią chwilę i nie mamy żadnego planu, jeżeli chodzi o dawanie. Przez to, że nie planujemy i robimy rzeczy na ostatnią chwilę, często nasze dawanie przypomina, jak to opisał apostoł, okruchy skąpstwa. Może myślisz sobie, tak, ale ja naprawdę mam mało. Ledwo starcza mi od pierwszego do pierwszego. A wśród moich znajomych, gdy tak się rozglądam, to trudno znaleźć kogoś, kto ma wystarczająco dużo pieniędzy. Łatwiej o takich, którzy ciągle narzekają na ich brak. I prawda jest taka, że zazwyczaj ci, którym ich najbardziej brakuje, wcale nie mieli ich kiedyś mało, tylko po prostu swoich pieniędzy nie dopilnowali, wydając je na różne, często dziwne, niepotrzebne rzeczy. A więc powinniśmy planować, być bardziej oszczędni, a w swoich finansowych planach uwzględniać dawanie. Bo prawda jest taka, że radosne dawanie zaczyna się od dostrzegania potrzeb innych. I wiem, że mamy mało. Wiem, że borykamy się z problemami finansowymi. A może jest tak dlatego, że nie dajemy tyle, ile moglibyśmy dawać. I nie musi to być od razu wielka suma, ale po prostu zacznij. Wyrób sobie w swoich dzieciach nawyk dawania, a zobaczysz, co się stanie. Apostoł Paweł w dalszej części listu mówi, co dzieje się, gdy dajemy. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto obficie sieje, obficie żąć będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele, zgodnie ze słowami, hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych, a jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto obficie sieje, obficie żąć będzie. I ta prosta zasada, ta zasada zaczerpnięta z rolnictwa najlepiej i najprościej ilustruje tą ważną duchową prawdę, tą ważną duchową lekcję. Paweł mówi, że dar musi pochodzić z serca, że dajesz dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że musisz. W tekście tym apostoł mówi, że twoja nagroda będzie wprost proporcjonalna do tego, co dajesz. Bo Bóg wyróżnia tych, którzy dają hojnie i okazuje swoje zadowolenie przez nagradzanie tych, którzy dają, dając im więcej niż potrzebują. Czy znacie jakąś inną inwestycję, która przynosiłaby takie zyski? Ponieważ nagroda za ofiarność jest tak ogromna, to Bogu bardzo zależy, abyśmy wszyscy właściwie rozumieli prawdę dotyczącą dawania. I nie ma tu nic z teologii sukcesu, w myśl której niektórzy uczą, że dając na przykład 10 zł, wróci do ciebie 100 zł. I czy nam się to podoba, czy nie, to hojność jest jednym z najważniejszych aspektów naszego życia, o którym bardzo rzadko mówimy. I jakie są tego powody? Być może mamy wiele negatywnych doświadczeń w tej dziedzinie, więc profilaktycznie wolimy tego tematu nie poruszać, nie dotykać. A przecież hojność to coś więcej niż łożenie na tacę w celu opłacenia rachunków kościelnych. Hojność to coś więcej niż jednorazowa odpowiedź na wezwanie kaznodziei o wsparcie jakiegoś projektu misyjnego. Musimy pamiętać, że Bóg właśnie przez nas, przez ciebie i przez mnie, chce wspierać Kościół. On nie ma jakichś tajemniczych onych, którzy za nas wykonają to zadanie. Tak więc nie pozwólmy, aby ta wielka satysfakcja i wielka radość z dawania ominęła nasze życie. W liście do Koryntian Paweł opisuje ogromną hojność Boga, jednocześnie prosząc o wsparcie materialne. Jeśli nawet czujecie, że nie bardzo was stać na ten dar, mówi Paweł, Bóg da wam dosyć pieniędzy, żywności czy czasu, abyście mogli się nimi dzielić. Podobnie jak daje ziarno siewcy i chleb głodnemu. Hojność jest powołaniem każdego. Hojni ludzie tak naprawdę to tylko z pozoru tracą to, co dają. Bo często, co dodajemy, wraca do nas po czasie zwielokrotnione. Odrobina życzliwości zaowocuje życzliwością z drugiej strony. Uśmiech bywa odzwierciedlony, odwzajemniony. Bezinteresowna pomoc ludzi budzi ludzkie sumienia i po czasie wraca zwielokrotniona. Mnie ostatnio skłoniła do myślenia historia pastora Ricka Warrena. Rick Warren jest pastorem, założycielem jednego z największych znanych nam kościołów, Saddleback Church w Lake Forest w Kalifornii. Jedni go bardzo lubią, bardzo cenią, inni krytykują, ale prawda jest taka, że pod wieloma względami jest on darem dla kościoła. Po tym, jak napisał swoją książkę Życie świadome celu, stała się ona światowym bestsellerem i przyniosła mu milionowe zyski, a pieniądze wraz ze sławą zaczęły napływać szerokim strumieniem, zaczął pytać się Boga, co z tym wszystkim zrobić? Co zrobić z tymi wszystkimi pieniędzmi? Na początku razem z żoną podjęli 5 decyzji dotyczących pieniędzy za książkę. Po pierwsze powiedzieli, nie użyjemy ich na własne cele. Po drugie, pastor Rick przestał brać wypłatę z kościoła. Trzecią rzeczą było zsumowanie wszystkich wypłat z 25 lat i oddanie ich z powrotem kościołowi. Jak sam mówi, oddał je po to, żeby nikt z siebie nie myślał, że to, co robi, robi dla pieniędzy. Oddał wszystkie pieniądze, założył 3 fundacje, fundacje, które pracują na rzecz światowych problemów. A ostatnia rzecz, którą zrobił, to zaczął praktykować coś, co jest czasem nazywane odwrotnością dziesięciny. Oddaje 90% swoich zysków, a żyje z 10%. Otwarcie mówi, że kiedy to robi, to za każdym razem przełamuje swoje przywiązanie do materializmu. Oczywiście możesz powiedzieć, ja nie dysponuję takimi środkami, co pastor Rick. Ale prawda jest taka, że tu nie chodzi o ilość, ale chodzi o postawę serca i o to, żebyśmy hojnie dawali. I możesz zacząć od 10%, a kto wie, ile z tego, co otrzymujesz od Boga za jakiś czas, będziesz oddawał. W Starym Testamencie Izraelici oddawali 10% ze wszystkiego, co mieli. A nas dzisiaj nigdy nie zmusza do takiej właśnie formy dawania. Ale 10% może być dobrym początkiem. Wielu wierzących dzisiaj oddaje Bogu więcej niż dziesięcinę. Apostoł Paweł mówi, że twój dar musi pochodzić z serca. Powinieneś dawać dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że musisz. Powinieneś dawać radośnie, dlatego, że chcesz. Oczywiście dawanie nie powinno i nie może ograniczyć się tylko do pieniędzy. I możesz to robić na wiele różnych sposobów. Możesz ofiarować swój czas, swoją uwagę innym. Możesz ofiarować innym swoje talenty. Bo radosne dawanie opiera się na przekonaniu, że Bóg dał mi wszystko, co mam, abym mógł dzielić się tym z innymi. Jednak nie tylko chodzi o to, co mam i co mogę dać, ale cel radosnego dawania jest znacznie większy. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że udział w tej posłudze nie tylko wypełnia niedostatek świętych, ale także ze strony wielu owocuje wdzięcznością dla Boga. Namacalny dowód tej posługi sprawi, że będą oni chwalić Boga za wasze posłuszeństwo związane z wyznawaniem zasad dobrej nowiny Chrystusa. Będą go też chwalić za szczerość waszego poczucia jedności z nimi oraz ze wszystkimi. Poza wsparciem w modlitwie, którego wam u nich nie zabraknie, darzyć was też będą wielkim uczuciem z powodu przebogatej łaski Boga ze względu na was. Bogu niech będą dzięki za jego niewysławiony dar. Z powodu hojności, jaką Koryntianie wyświadczyli potrzebującym chrześcijanom w Jerozolimie, chrześcijanie w Jerozolimie mogli na nowo dostrzec i doświadczyć tego, że Bóg ich kocha i troszczy się o nich. A to sprawiło, że zaczęli na nowo go wielbić i mu dziękować. Tak sobie myślę, że na pewno nie raz doświadczyłeś tego w swoim życiu. Na przykład dostając kopertę, w której znajdowała się potrzebna suma pieniędzy na zapłacenie twoich zaległych rachunków. A może ktoś dał ci środki, które mogłeś wykorzystać na naprawę zepsutego samochodu albo kupić po prostu jedzenie. A ty co zrobiłeś? Okazałeś wdzięczność i dziękowałeś Bogu za jego miłość. Dziękowałeś Bogu za jego miłość i jego troskę, którą on ci okazał przez ręce kogoś innego. Bo jesteś jego naśladowcą, znasz go i wiele razy doświadczyłeś jego dobroci. Jednak dla wielu ludzi Bóg jest całkowitą abstrakcją i mogą go poznać i doświadczyć jego miłości przez nasze działanie. I nie tylko w kontekście misji ewangelizacji, ale na przykład w postaci zwykłych, hojnych gestów, na które każdego z nas stać. Bo radosne dawanie inspiruje innych do radosnego uwielbienia, bo dzięki nam mogą oni zobaczyć troskę Boga. Odnoszący sukcesy chirurg Shadrukemar Dixit, pochodzący z Indii Amerykanin, w 1978 roku przeszedł ciężki wypadek samochodowy, w wyniku którego jeździ na wózku inwalidzkim. W 1982 roku zdiagnozowano u niego ostatnie stadium raka krtani. W 1994 przeszedł ciężki zawał. W zasadzie już kilkakrotnie znajdował się na granicy życia i śmierci. I co robi ten 77-letni, pełen energii człowiek? Otóż każdego roku wyjeżdża na 6 miesięcy do Indii, by za darmo operować tam dzieci z deformacjami twarzy. Co oprócz poprawy wyglądu zajmuje z nich piętno skazanych na wykluczenie od mieńców. Do tej pory pomógł 140 tysięcom ludzi. I wiecie co? Nie zamierza przestać. Niewątpliwie Jego pacjenci są mu bardzo wdzięczni za to, co dla nich zrobił. Ale kiedy pomagamy innym ze względu na miłość Jezusa, ze względu na to, co Chrystus zrobił dla nas, to ludzie nie tylko są wdzięczni nam, ale zaczynają dostrzegać Boga i Jemu okazywać wdzięczność. Wśród naszej wspólnoty jest wielu, którzy hojnie łożą na Kościół, którzy hojnie łożą na kościelne działania. Ktoś dołożył się kilku osobom do wyjazdu misyjnego do Zimbabwe, a 60 dzieci z tego kraju w małej wiosce będzie mogło chodzić do szkoły, bo znaleźli się ludzie, którzy chcą zapłacić za ich edukację. Są małżeństwa, które hojnie dają pieniądze na różnego rodzaju projekty misyjne. Są wolontariusze wśród nas, którzy hojnie dają swój czas, opiekując się dziećmi na świetlicy środowiskowej Tomy i poświęcają swój czas w czasie tak wielkich wydarzeń, jak podróż do Betlejem czy droga do Jerozolimy. Wśród nas jest wiele osób, które hojnie łożą na dobre cele. Jest też jedna osoba, o której muszę wam dzisiaj powiedzieć. Sprząta w naszym centrum edukacyjnym. Jest zawsze pogodna i uśmiechnięta, aby w wykonaniu swojej pracy mogłaby iść do domu, żeby odpocząć. Ale chętnie pyta się innych sprzątających, czy może im pomóc, i pomaga. Beata, bo o niej mówię, hojnie obdarowuje czasem i pomocą innych. I tak sobie myślę o tym, co robimy jako ludzie ze społeczności chrześcijańskiej Tomy. A robimy naprawdę wiele. I jestem Bogu wdzięczny i chcę Go uwielbiać. I tak sobie myślę o tym, co robimy. I zastanawiam się, czy może być więcej? Jestem przekonany, że tak. Bo gdy patrzę na potrzeby, jakie ludzie mają, i wcale nie trzeba jechać do Afryki, wystarczy popatrzeć na nasze miasto i ludzi, wśród których żyjemy, to ciągle dużo w nim ludzi, którzy nie znają Boga. Ciągle dużo w tym mieście ludzi potrzebujących, którzy nie mają na chleb. To ciągle w tym mieście jest dużo dzieci, którymi możemy się zaopiekować na świetlicy. To ciągle w tym mieście są alkoholicy, którym możemy pomóc znaleźć wyjście. Są samotni, którzy nie mają przyjaciół. Bo kiedy radośnie dajemy, nie tylko odkrywamy, ile sami od Boga mamy, ale inspirujemy innych do wdzięczności Bogu. Bo nasza dobroć jest cichym echem Jego dobroci.